mimo że mają tyle samo lat co ja, 23, no to na przykład skończyli dwa kierunki studiów, no i do tego jeszcze pracują na przykład jako organista. Byli też tacy, którzy szli na studia nie 5 km, tylko 5 godzin. Uczyli się, a później 5 godzin wracali i tak dzień w dzień. Lekcje było trzeba odrabiać po drodze.
Dzieło na misji.
Chcemy pokazać, że w Polsce jest dużo młodych ludzi, którzy też chcą się rozwijać, chcą poznawać inne kraje, dobrowolnie pomagając innym.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Kim jest wolontariusz?
To osoba, która pragnie dzielić się tym, co posiada, co umie. Dzieli się swoimi talentami. Barbara Kisicka, studentka 5 roku filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwa mediów elektronicznych na UMK w Toruniu. Jestem wolontariuszką od pierwszej klasy gimnazjum. Najpierw była to Fundacja Pomocy Społecznej imienia Jean Baumont w Pruszczu Gdańskim. Pomagałam przy zbiórkach pieniędzy i żywności dla podopiecznych tej fundacji. Później udzielałam się też w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Takim najbliższym moim wolontariatem jest pomoc w biurze prasowym.
Agnieszka Jank, studentka 5 roku kierunku lekarskiego, Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
Łukasz Jaworucki, student BHP w Radomiu, pracuje jako automatyk w Poznaniu.
Wszyscy jesteśmy stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dobrowolnie chcemy pomagać w naszym projekcie Dzieło na Misji.
No właśnie, już wiemy, że chcemy dzisiaj rozmawiać na temat właśnie tego projektu. Kto wymyślił Dzieło na Misji?
Dzieło na Misji, ta grupa, powstała z inicjatywy stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, ale też dzięki ojcom, misjonarzom Matki Bożej Pocieszenia.
Ogólnie zgromadzenie pochodzi z Włoch, ale jest to zgromadzenie misyjne i tak jak teraz jest tam trzech kapłanów, trzech ojców z Argentyny, Etiopii i Włoch. Jest też kleryk z Tanzanii. No i właśnie oni mają jedyne zgromadzenie pod Warszawą w Kiełpinie. Tam też są nasze spotkania i to od nich zapoczątkowało się to, że byśmy chcieli wyjechać na misję. A dokładnie to było tak, że na jednym z obozów fundacyjnych, na którym co niektórzy z nas byli, ojciec Ashanafi bardzo energicznie opowiadał o misji. On jest właśnie taką wesołą, żywą osobą, jak teraz już wiem, wszyscy w Etiopii. No i później jeszcze na kolejnych spotkaniach przypominał właśnie o misjach i najbardziej zapadło mi to w pamięć, jak byłem we fundacyjnej wspólnocie warszawskiej i ojciec Ashanafi przyszedł do nas do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tam sala konferencyjna jest trochę tak w podziemiach i jest taki półmrok. I no, nie zapomnę tego chyba nigdy. Ojciec Ashanafi w pierwszych słowach powiedział, że czy moglibyście zapalić światło, żeście widzieli, kto do was mówi. A ojciec Ashanafi jest czarnoskóry. No to wtedy sobie pomyślałem, jaki ten człowiek musi mieć dystans do siebie.
Roxana Barska, Natalia Bilet, Anna Jagiełło, Joanna Jankowska, Oliwia Opacka, Szymon Paczkowski, Paulina Wołek, no i obecny tutaj Łukasz Jaworucki. To wy stworzyliście Dzieło na Misji.
Tak, nasza grupa zawiązała się, właśnie ośmioosobowa, ale zaczynaliśmy w dużo większym gronie. Było tak, że spotkania odbywały się co miesiąc, co trzy, co pół roku nawet się spotykaliśmy, ale ostatecznie ta nasza grupa wyjechała.
Do Etiopii. No i jak tam było?
Oj, nieziemsko. To jest tak, że ojciec Ashanafi, który jest takim wesołym, energicznym człowiekiem, no to tam wszyscy tacy są. Jak zjechaliśmy, to uderzył mnie ich uśmiech. Oni tam może nie mają technologii, ale tak jak ktoś mądry powiedział, Europa ma zegarki, ale Afryka ma czas. Tam nie było trosk, nie było takiego martwienia się, nie było się spieszenia. Nawet jak ktoś się tam spóźni godzinę, półtorej, pewnie ze 3 godziny, no to nie jest źle widziane.
Trzeba było się przestawić.
Tak, na tyle się przestawiłem, że ten miesięczny pobyt to minął
szybko.
Bardzo szybko.
Grupa powstała w 2016 roku, w grudniu, tak uformowała się ostatecznie, natomiast wyjazd miał miejsce w sierpniu, 22 sierpnia 2017 roku.
I od tamtego czasu wy się nie zatrzymaliście, wy nie zrezygnowaliście, ta wasza grupa pączkuje.
Grupa teraz liczy już 25 osób, no i poszerzamy nasze cele. W tym roku planujemy wysłać wolontariuszy zarówno do Etiopii, aby tam kontynuować pracę, którą rozpoczęli wolontariusze w zeszłym roku, ale też planujemy wysłać kilka osób do Argentyny.
Kto wyjedzie? Czy dzisiaj goszczę tych, którzy tam pojadą?
Jeszcze nie wiadomo. Jest kilka filarów przygotowania. Między innymi jest to formacja duchowa, jest to przygotowanie merytoryczne, zbieranie środków, to jest bardzo istotne, bo mówimy tutaj głównie o wyjeździe na misję, natomiast nasza działalność nie skupia się tylko na samym wyjeździe i zbieraniu środków na wyjazd. Takim głównym założeniem jest szerzenie ducha misyjnego w kraju. Prowadzimy animacje misyjne, niedziele misyjne, a także pomagamy w organizacji rekolekcji ojcom misjonarzom z tego zgromadzenia, o którym wspominaliśmy.
Właśnie rolą misjonarza nie jest tylko wyjazd na misję, ale przede wszystkim bycie misjonarzem tutaj na miejscu. Nawet jeśli to jest nie tyle misjonarz, ale tak jak my, wolontariusze misyjni, to chcemy też pokazać nie tyle, że jak ci ludzie tam żyją, ale że da się tak żyć w Polsce, pokazać właśnie jaką otwartość mają ci ludzie i też pokazać, że w Polsce jest dużo młodych ludzi, którzy też chcą się rozwijać, chcą poznawać inne kraje, dobrowolnie pomagając innym.
Co pan robił w Etiopii? Czym pan się zajmował jako wolontariusz z Polski?
Uczyłem informatyki i tutaj Etiopia bardzo mnie nauczyła otwartości, bo do informatyki byliśmy przygotowani w ten sposób, że zajeżdżamy, pokazujemy jakieś plansze, oni piszą, tworzą formatowanie, uczą się pisania. Ale okazało się największym problemem nawet włączenie komputera i podwójne klikanie myszą. No ja myślałem, że jak swoich rodziców nauczyłem korzystać z komputera, no to tam pójdzie jak spadka. Młode właśnie dzieci, pełni energii, słyszałem, że szybko się uczą, no ale to był problem, że oni nigdy nie mieli komputerów.
Ale ja nie rozumiem, no włączyć komputer to nie jest nic skomplikowanego, nie wiem w czym problem.
No i właśnie ja też tak myślałem przed Etiopią. Wszystko było trzeba pozmieniać, do tego jeszcze z jednej grupy nam się stworzyły trzy grupy, no i z tego, że jedna osoba miała uczyć, wychodziło tak, że kto mógł, to przychodził i pomagał uczyć informatyki. Jeszcze do tego dochodziło, że oni nie mają w swoim języku, w języku amarskim, słów takich jak komputer, myszka. No i było trzeba im po prostu podchodzić i pokazywać, że podwójne kliknięcie myszą.
I co, udało się?
Tak, w większości przypadków się udało.
No to rozumiem, że nauczył pan włączać komputer i wyłączać i klikać myszką?
Pisania i formatowania, zmiany kolorów.
No to gratuluję.
Ale nie sam, tylko właśnie z pomocą innych wolontariuszy, no bo miałem być sam, ale to wszystko tak się tam zmieniało, że była szkoła, no bardzo odbiega od szkoły, którą my tutaj mamy w Polsce. Tam był budynek, który miał klasy, wchodziło się z zewnątrz, bezpośrednio, nie było prądu, no i w sumie to był, jeśli chodzi o informatykę, podstawowy problem. No bo o ile inne lekcje trwały tam półtorej godziny do dwóch godzin, no to nas ograniczała bateria.
A kim byli pana uczniowie?
Miało być początkowo tak, że mieli być to tylko uczniowie, studenci, ale później się okazało, że i szkolenie przyda się w klinice, jak i zarówno podszkoliliśmy trochę siostry. Więc była duża różnorodność.
A po zajęciach co robiliście?
Sprawdzaliśmy na przykład pracę, jeśli tu chodzi o innych. Ja na przykład przygotowywałem też plansze, żeby ich nauczyć. Dziewczyny też malowały kościół. To jest ciekawe, bo takie rzeczy jak malowanie kościoła albo malowanie alfabetu w przedszkolu, alfabet amarski ma ponad 260 znaków, wychodziły w trakcie. No bo się okazało, że mamy wolne popołudnie, bo pada deszcz. A się okazało też, że jest kościół, świeżo wyremontowany, niedługo ma być otwarcie, no i by się przydało jakieś obrazki za ołtarzem. No i dziewczyny tam malowały, ostatecznie się proboszczowi podobało, a jak wróciliśmy do Polski i właśnie było wyświęcanie tej kaplicy, okazało się, że to jest sanktuarium narodowe.
Mnie do grupy zaprosiła moja koleżanka Roxana, którą poznałam na jednym z obozów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Zadzwoniła do mnie, jako że ja studiuję na kierunku lekarskim, powiedziała właśnie o grupie, wiedziała, że interesowałam się wolontariatem misyjnym i zapytała, dlaczego jeszcze nie przysłałaś zgłoszenia. No i w nocy wypełniłam zgłoszenie. W Polsce dostęp do opieki medycznej jest łatwy, nieograniczony, natomiast w krajach rozwijających się ten dostęp jest znacznie ograniczony i tam jako wolontariusze możemy bardzo pomóc. Ja właśnie zgłosiłam się do grupy, bo chciałabym nieść pomoc medyczną.
A co to znaczy konkretnie?
Nasza grupa składa się z dwóch filarów, grupy edukacyjnej oraz również grupy medycznej. Grupa medyczna w Etiopii zajmowała się fluoryzacją, przeprowadzała bilansy dla dzieci w szkole, również pomagali w przychodni, ale też odwiedzali chorych w domach, którzy nie mieli dostępu do opieki medycznej, nie mogli pojechać do szpitala, których tak naprawdę nikt nie mógł zbadać, ponieważ nie wychodzili oni z domów. I ta pomoc była im bardzo potrzebna.
Pierwszym takim źródłem, gdzie zawieramy wszystkie informacje na bieżąco, co u nas się dzieje, co robimy, to fanpage na Facebooku. Strona internetowa jest w trakcie tworzenia, więc niebawem będzie można też nas i tam śledzić. Natomiast Facebook. Piszemy o naszych niedzielach misyjnych, o animacjach, przedstawimy sylwetki wolontariuszy.
Musicie mieć jakąś opiekę duchową. Kto was prowadzi?
To właśnie misjonarze Matki Bożej Pocieszenia z Kilpina. Jest to ojciec Luca Bovio, jest on Włochem. Ponadto jest to ojciec Ashena Fionasa Bebe z Etiopii, a także ojciec Juan Carlos z Argentyny. Mamy także kleryka, o czym już wspominał Łukasz z Tanzanii, jest to Dietrich Sanga.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca. Ojciec Ashena Fionas Abebe. Proszę ojca, młodzi stypendyści sprawdzają się, bo wiem, że wyjeżdżają z wami na misję. To już poważna sprawa.
Tak, sprawdzają się. To jest bardzo dobra młodzież. Młodzież, która jest dobrze uformułowana i ma wysoką wartość ludzką i boską. Pierwszy wolontariat odbył się w Etiopii. 8 studentów, więc przez cały rok byli uformowani, a w zeszłym roku, 2020, 2017 na miesiąc wybierali się do Etiopii, do parafii Świętej Terezy od Dzieciątka Jezus, miejscowość Łazara, miasto Hosana. Do mojej parafii wybierali się.
A, to takie były właśnie początki. Przyznam się, do tej pory nie znałam waszego zgromadzenia i misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.
Założony był w 1901 roku w Turynie w Włosze przez błogosławionego Józefa Alamano, który był urodzony w Castelnuovo d'Asti pod Turynem. To ksiądz diecezjalny, który miał ogromne pragnienie wyjazdu na misję, ale z powodu słabego zdrowia nie dał rady wyjechać z Włoch na misję, ale po kilku latach modlitwy to założył misyjne zgromadzenie, które dzisiaj liczy ponad 1000 misjonarzy pracujących w 26 krajach. Nasza obecność w Polsce jest także młoda. Od 2008 roku jesteśmy w Polsce. Początek mieszkaliśmy w Białołęce, a później mieszkaliśmy na Marimoncie, a teraz mieszkamy Łomianka. To jest jedyna wspólnota w całej Polsce, bo przeważnie nasza misja jest misją agentes, więc pracujemy w wielu krajach misyjnych, Afryka, Ameryka Południowa i Azja. I w Polsce nasza obecność przede wszystkim to umisyjnienie kościoła lokalnego, czy współpraca z kościołem lokalnym.
Ojciec przepięknie mówi po polsku, a to trudny język.
Nawet czasem zastanawiam się, kto wymyślił ten język. To musi być jakiś szalony albo wariat. To jest bardzo trudny, wymagający język, ale jak sami Polacy sami mówicie, dla chcącego nic niemożliwego. W każdym życiu jest tak, trzeba po pierwsze chcieć, a później oczywiście Duch Święty daje siłę i moc.
Młodzi podpowiedzieli mi, że ojciec posiada aż 7 imion. Czy to jest prawda?
To jest prawda. Ja pochodzę z południowej Etiopii, z plemię Kambata. A propos, Etiopia jest bardzo dużym krajem, 3 razy Polskę. Ludność ponad 100 milionów i około 90 plemion. I każde plemię ma swój język, swoje obyczaje, kulturę. W plemię Kambata każdy pierworodny ma 7 imion. Ja jestem pierworodnym i mam 7 imion. Ashenafi, Jonas, Abebe, Shamalo, Gitiko, Dilbato i Dagoje. To są imiona po dziadka. W starożytnej Etiopii, czy w plemię Kambata, tradycja, wartości, religia, wszystkie sprawy kulturowe były przekazane przez tradycję ustnej. Z tego powodu od dziadka, pradziadka, pradziadka, w taki sposób zachowane te wartości. Ja mam na imię Ashenafi, drugi imię Jonas, mój tata, trzeci Abebe, mój dziadek, Shamalo, pradziadek, Dilbato, pradziadek, Dagoje, pradziadek, Sadamo, pradziadek.
Można się pogubić, ale pomyślałam sobie, jakie to żmudne i trudne przygotować młodego człowieka, no chociażby z naszego kraju, z Polski, z Europy, żeby wyjechał na misję, pomógł, ale i on został zaakceptowany, dobrze się też poczuł na tym nowym dla niego terenie. Przecież to zupełnie inna kultura, inny kontynent, oczywiście inne obyczaje, język i inne podejście do religii. To trudne.
To trudne. W takim razie, gdybym ja miał możliwość, wszystkich młodych ludzi z Polski wziąłbym na misję, aby takie konkretne doświadczenie mieli i wrócili, to mogliby jeszcze więcej zaangażować się, zachwycić się z wiarą, z kościołem i z misją. Więc ta ósemka, która wyjeżdżała do Etiopii, szczególnie zaangażowali się przede wszystkim w nauczaniu dzieci. Grupa medyczna także była, która odwiedziła chorych, pomagała w miarę możliwości ich możliwości. Ale dla mnie najważniejsze jest podzielenie się własną wiarą. To umacnia drugiego człowieka. To ludzie na miejscu bardzo doceniali, że ta młodzież, gdyby zostawi swoją rodzinę, zostawi swój czas wakacyjny, rekreacyjny, i doświadczyć, i przeżywać tym miejscowymi ludźmi, więc oni to bardzo doceniali. Pamiętam jedna pani, już grupa już wróciła, ja zostałem jeszcze miesiąc tam, przedłużyłem urlop. Jedna pani pojawi się do mnie po mszy świętej w niedzielę, mówi: ojcze, tak, gdzie ta młodzież z Polski? Ojej, no już jej nie ma i wyjeżdżali. A no to wtedy pani była smutna i pytam, dlaczego? No ja mam prezent dla niej, bo mój synek był bardzo zadowolony, on dobrze się uczył języka angielskiego i chciałbym podziękować jej. To nie ma problemu, ja przekażę, ja dziękuję im, ale ja mam prezent. Tak, mogę przekazać też, bo ja po miesiącu wracam do Polski. Ale pani nie wyobraża sobie, co to za prezent. To było 3 jajka.
Trzy jajka. No ale dla tych ludzi na pewno to jest coś, prawda? Wyciska nam łzy z oczu.
Tak. Takie... Ja doceniałem, bo to jest jak ta pani to miała i dała wszystko. I to, to na pewno ta pani miała tylko kury i miała te jajka i chciała wdzięczać i to taki prezent dać. Też wzruszony byłem, ale od razu powiedziałem, że tu nie wolno takie rzeczy do Europy przewieźć, ale ja zjem i ale powiem im, że dostaliśmy prezent. To pani uśmiechnięta wróciła w takim razie.
Ja wiem, że ojcowie, kapłani z Ojca Zgromadzenia, czyli misjonarze Matki Bożej Pocieszenia mają wielkie serce. Młodzi powiedzieli, że u was, w waszym domu, czują się właśnie jak u siebie, że wasz dom jest otwarty. Zakon jak dom. Jesteście kapłanami dla całego świata i przygotowujecie młodych świeckich do pracy na misjach. Misje, apostolstwo, ewangelizacja, ale także edukacja, praca z chorymi, animacje misyjne w parafiach i w szkołach, no i dialog między religiami i kulturami. To jest to, na czym się skupiacie.
Tak, młodzi też czują, że zaangażowanie, Kościół to wspólnota, więc my też czujemy się bardzo dobrze z nimi, się uczymy, a także od nich. Przez tą współpracę też prowadzimy te cele misji. Przede wszystkim ewangelizacja, rewangelizacja, pomoc humanitarna w wielu krajach, prowadzenie szkoły, przychodnie, więc to zaangażowanie tych młodych ludzi jest bardzo docenione. Jest bardzo dobra młodzież, która chce zmienić swoje życie, zmienić Polskę, zmienić świata. Tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób współpracować z młodzieżą, jak zachęcić ich, jak podnosić ich ducha i umieć być młodym z młodymi. Przy tym też podstawą jest Słowo Boże, a także encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Missio, encyklikę papieża Franciszka, Evangelium Gaudium, różne książki duchowości, między innymi pedagogia misji naszego założyciela, a także organizujemy msze święte czy adoracja w cele misji, rozważaniami misjami, organizujemy rekolekcje dla młodzież, dni skupienia, zapraszamy różne gości, aby mówili o misji, dawali świadectwo, to czyli pierwsza kolumna naszego przygotowania i najważniejsza dla mnie. A drugą kolumną, także ważną, to jest formacja techniczna, więc taki wyjazd jest dosyć kosztowny, więc trzeba w jakiś sposób szukać pomocy. Szukamy pomocy przede wszystkim przez własną twórczość, powiedziałbym. Młodzież jest bardzo zdolna i umie wiele rzeczy, czasem z niczego coś tworzyć. Oni są studentami z różnych kierunków i wtedy ludzie widzą ogromny wysiłek tych młodych ludzi i mocno zaangażują się. Więc przede wszystkim ogromnie wdzięczni jesteśmy za każdą parafię, za każdego proboszcza, za każdego wiernego chrześcijanina, który ma oczy otwarte, serce otwarte na misję. Dzięki temu udało nam się wyjechać, realizować naszą misję w Etiopii.
Młodzi mogą dotrzeć tam, gdzie posługują ojcowie ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. Jesteście świadkami uniwersalności chrześcijaństwa i Kościoła. Proszę Ojca, was najszybciej znaleźć chociażby w internecie www.konsolata.pl, misjonarze Matki Bożej Pocieszenia, ulica Rolnicza 219, Kiełpin, Łomianki.
To tak jest.
Wasz adres. Proszę Ojca, już kończymy. Ja wiem, że ojciec spieszy się. Dzisiaj wyjeżdża, za chwilę wyjeżdża, dosłownie za moment. Gdzie? Niech ojciec chociaż kilka słów powie na ten temat.
W ramach naszego przygotowania duchowego co roku taką pielgrzymkę do różnych sanktuariów też dokonujemy. Między tymi w tym roku wybieramy się do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Konsolata w Turynie, która jest patronką miasta Turynu, gdzie nasz założyciel był kustoszem tego sanktuarium, więc dzisiaj wybieramy się z tą młodzieżą dzieło na misji na 4 dni do Turynu. I tam będziemy odwiedzić dom naszego założyciela, błogosławionego Józefa Lamano w Castelnuovo d'Asti pod Turynem. Oczywiście to teren świętego Jana Bosco, świętego Dominico Savio, świętego Józefa Cafaso i błogosławionego Józefa Alamano. Cztery święty z jednej miejscowości.
Czyli takie zaczerpnięcie ze źródła, tak. Powrót do serca, do korzeni.
To wszystko, co robiliśmy, na pewno dzisiaj owocuje. Idzie nam dobrze. Jestem bardzo wdzięczny, zadowolony z tego. Pozdrawiam wszystkim słuchaczom i ogromnie z całego serca dziękuję za tego ducha misyjnego i za wsparcie misji, misyjności Kościoła, szczególnie misyjności młodych ludzi. Dzieło na misji.
taki wyjazd to też zmiana w życiu, mentalności, może podejściu do codzienności. Co ta wizyta na Czarnym Lądzie zmieniła u Pana?
We mnie zmieniła dwie cechy, otwartość i motywację. Otwartość, no to wiadomo, teraz jestem gotowy na jeszcze większe wyzwania, bo widzę, jak oni ludzie tam pracują, jak się starają, i też motywację. Dla mnie takim osobistym bohaterem byli tacy ludzie, którzy mimo, że mają tyle samo lat co ja, 23, no to na przykład skończyli dwa kierunki studiów, no i do tego jeszcze pracują na przykład jako organista, że mają trzy jakby fachy ogarnięte. Są też takie osoby, które może mają tylko 5 km do szkoły, ale to jest tam aż 5 km. W Polsce, jeśli by się zaczęła taka pora deszczowa i byśmy mieli chodzić w górę i w dół po błocie, no to ja myślę, że dużo osób by sobie odpuściło. Ja o sobie też nieraz myślałem, że nie chciało mi się wstawać do pracy, na studia, mimo że czasem miałem no, 200 metrów do szkoły. A tam byli też tacy, którzy szli na studia nie 5 km, tylko 5 godzin. Szli na studia 5 godzin, uczyli się, a później 5 godzin wracali i tak dzień w dzień. Lekcje było trzeba odrabiać po drodze.
Czyli na ich tle to trochę blado Europejczyk wypada.
Oj tak, bardzo. Przecież mogliby sobie zostać z rodziną, mogliby pracować tak jak inni, że to co wyhodują to zjeść, ale no mają motywację taką do pracy, bo widzą, że to przynosi coś dobrego. Z mojej szkoły nie pamiętam, żeby był jakiś profesor albo doktor, a tam ta podstawówka, w której byliśmy, już stworzyła kilku profesorów, doktorów, między innymi ojca Szanafiego, a warunki są dużo gorsze. Jak byliśmy właśnie w Etiopii, no to część funduszy mieliśmy przeznaczone na stypendia. Szkoła kosztuje tam 2-3 złote miesięcznie. No to dla nas to jest nic. No i tak jak w fundacji, mamy dwa jakby pakiety stypendialne, jest pakiet socjalny dla właśnie 15 najbiedniejszych uczniów, od sióstr dostaliśmy taką listę, no i też każdy ze swojej klasy mógł wytypować najlepszych uczniów, najzdolniejszych, żeby też mieli opłacaną naukę.
Etiopia. Jeśli ktoś mówi Etiopia, to od razu widzimy te obrazki z telewizji, głodnych, płaczących, sieroty. Co pan zastał?
Wiedę. W szkole jak byliśmy, no to nie rozpoznawaliśmy dzieci po twarzach, no bo tak jak dla nich nasze twarze są podobne, tak dla nas ich twarze, tylko po ubraniu. To właśnie pokazuje skalę, jaka jest tam bieda. No i właśnie też jak mówiłem o stypendiach, że szkoła kosztuje tam 2-3 zł miesięcznie. Państwo tam nie dba o zwykłego takiego obywatela. Państwo, no, zajęte jest swoją polityką.
Ta ich religijność, mentalność, duchowa, jak dalece się różni od tej, którą tutaj spotykamy w Polsce?
Niektóre rzeczy na mszy są podobne do mszy w Polsce, ale tak przypuśćmy z 50 lat. Tam jest na przykład jeszcze taka tradycja, że kobiety noszą chusty do kościoła, tak jak nasze babcie, żeby inni mogli się skupić na modlitwie, no i taki szacunek do kościoła. Tak jak u nas są msze, trwają godzinę, no to u nich 2-3 godziny. Jak byliśmy na pierwszej mszy w Addis, no to chyba wszyscy staliśmy z otwartymi ustami. Tam nie było praktycznie momentu, żeby coś nie było śpiewane. Też prawie wszyscy tańczyli. Do tego jest taki spokój. Jeśli jest kazanie, czy taca, czy nawet komunia święta, no to nie jest tak, że jak w Polsce wszyscy jak z procy wystrzeliwują, tylko tak powoli ksiądz tam musi czekać na wierzących, a w Polsce to raczej na księdza się czeka. I było tam kilka języków, tych plemiennych, był też język angielski. Język angielski, język amerski są to języki urzędowe, no i o ile angielski jakoś tam ogarniałem, to amerskiego prawie w ogóle. I to też super pokazuje, jak można z nimi emocjonalnie rozmawiać, jak można się dogadać z człowiekiem.
Jak mówię, Etiopia albo pytam o Etiopię, to co pan widzi od razu?
Uśmiech tych ludzi, którzy tam nic nie mają, a i tak się cieszą. Nie z tego właśnie, co mają, bo nie mają, tylko swoją obecnością.
Działamy wszyscy i równie mocno się angażujemy, natomiast to, kto wyjedzie, też zależy poniekąd od predyspozycji danej osoby, ponieważ no jest nas dużo, jest nas 25 osób.
A ile może jechać?
Planujemy, żeby wysłać do Argentyny 6 osób, a do Etiopii 3.
I na miesiąc?
Na miesiąc. Zależy w dużej mierze od tej formacji duchowej, od zaangażowania w działalność na chwilę obecną.
No i mimo, że mamy te 25 osób, no to nie wszyscy chcą pojechać. No ze względów zdrowotnych, ze względów na swoje związki rodzinne, albo studia czy pracę. No ale takie osoby też właśnie są mile widziane, no bo mimo, że oni nie chcą pojechać, to chcą pomagać właśnie. Mają tą otwartość serca, żeby pomagać innym.
Bo głównym celem naszej grupy jest szerzenie ducha misyjnego tutaj w kraju. Dlatego ważne jest dla nas też dzielenie się swoim świadectwem tutaj w Polsce.
Pani Agnieszko, na czym polega to pani świadczenie, jeśli chodzi o misję?
Tak naprawdę jest to świadczenie o mojej wierze. Kiedy mówię na niedzieli misyjnej, mówię nie tylko o misjach, ale też o mojej wierze, o tym, jakie to dla mnie ważne.
Podczas moich niedziel misyjnych głównie staram się mówić o tym, co już udało nam się uczynić jako grupie, która rozpoczęła ten projekt w 2016 roku. Mówię o tym, jak to się zaczęło w moim przypadku, a także mówię o dalszych planach. Właśnie Łukasz wspominał, że jego początek był właśnie w grupie warszawskiej i na obozie stypendystów, natomiast moje pierwsze wspomnienie grupy Dzieło na Misji jest z zeszłego roku, z obozu w Tarnowie. ponieważ byłam tam jako uczestniczka, jako stypendystka i studentka. No i tam grupa przyjechała, żeby opowiedzieć o tym, co już udało im się zrobić, jakie mają plany, bo to było kilka dni praktycznie przed wyjazdem, już opowiadali o tych celach. No i tak sobie pomyślałam, że bardzo chciałabym być na bieżąco z tym, co robią, więc też podawali swój fanpage na Facebooku, zaczęłam ich śledzić. No i gdy doszła do mnie informacja, że prowadzą rekrutację, no nie zawahałam się i wypełniłam formularz i tak oto jestem.
No osoba musi być pełnoletnia, musi mieć chęć do pracy i mieć czas.
Takim dużym wsparciem jest sam prezes fundacji, ksiądz Dariusz Kowalczyk. On szczególnie na początku bardzo nas wspierał i merytorycznie, i duchowo.
Ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na początku chciałbym zaznaczyć, że w ogóle nasi stypendyści swój program rozwoju, swój program formacyjny mają wpisany wolontariat. Natomiast jaki jest to wolontariat, to oni oczywiście sami sobie wybierają i tu spotkamy absolutnie całe spektrum ludzkich doświadczeń, tak bym powiedział. Natomiast Dzieło na Misji ma ciekawą historię. Zaprosiliśmy kilka lat temu na dwa obozy studenckie właśnie ojców ze Stowarzyszenia Konsolata, ojca Aszynafiego, a wcześniej w Przemyślu z nami był ojciec Luka Bowio. Oni właśnie mówili o misjach, mówili o takiej dysproporcji w kościele, gdzie na przykład potrafi być tak, że z jednej czy z dwóch diecezji włoskich jest więcej misjonarzy niż z całej Polski. Natomiast oni bardzo tak pozytywnie pokazywali dzieło misyjne Kościoła. I potem w następnym roku z kolei na obóz studencki do Ełku, gdzie nas tam było też pewnie 600-700 osób, przyjechał z kolei ojciec Aszynafi. Bardzo dużo informacji przekazał i właśnie wtedy stypendyści zaczęli się z nim spotykać i przyszli do nas z propozycją zawiązania takiej grupy Dzieło na Misji. Już od początku to wyglądało na coś bardzo poważnego, bo ten projekt był świetnie opisany, zakrojony na wyjazd konkretny do Etiopii z konkretnymi datami. Okazało się, że oni już ponad rok się spotykają. Potem z kolei zobaczyłem ich nieprawdopodobne zaangażowanie, bo musieli zebrać jakieś 65 tysięcy złotych, żeby te 10 osób mogło wykupić ubezpieczenia, zrobić szczepionki, przygotować materiały, które chcą zabrać. No to jest naprawdę duża, duża sprawa. Kupić bilety lotnicze i tak dalej, i tak dalej. I oni to wszystko zrobili w ciągu prawie pół roku, zebrali te kwoty. Ja mogę powiedzieć taki obraz, kiedy właśnie przychodziłem na jedno z pierwszych spotkań do nas, do biura tu w Warszawie. Wchodzę, a duża sala jest utkana w takie mydełka, które z gliceryny robili, w kształcie Afryki, w kształcie serc, w kształcie krzyża, w kształcie krzyża papieskiego, z różnymi napisami i tak dalej. I to był taki gift, który przekazywali właśnie na różnego typu festynach, spotkaniach, paraciach i tak dalej. I naprawdę to było widać, że oni naprawdę chcą i naprawdę są zdeterminowani.
Zebrali potrzebne pieniądze i wyruszyli w świat. Pojechali do Etiopii. Taki był początek.
Troszeczkę z duszą na ramieniu, muszę przyznać, ponieważ postrzegałem ich też jako dorosły człowiek, jako przewodniczący zarządu fundacji, że jednak Etiopia jest krajem trochę jednak niebezpiecznym, wpisany na listę ostrzeżeń ministerstwa. A oni tego byli świadomi, też powiedzieli, że mają błogosławieństwo swoich rodziców. No i pojechali, faktycznie to się udało. Więc tak, to taka grupa. Natomiast muszę powiedzieć, że nasi stypendyści są też w wielu innych grupach misyjnych. I myślę, że nawet możemy już mówić o czymś takim jak moda na misję.
Proszę księdza, młodzi zaangażowani w tę misję to jeszcze stypendyści albo ci, którzy do niedawna nimi byli, bo tutaj trzeba...
Absolwenci, tak.
Tak, absolwenci. I tutaj trzeba sięgnąć do historii. Wasza fundacja, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia powstała jeszcze za życia dzisiaj świętego Jana Pawła II w 2000 roku. Czyli fundacja osiąga pełnoletność, to zobowiązuje.
Tak, no trzeba powiedzieć, że sama liczba absolwentów w tej chwili naszego programu stypendialnego to jest ponad 5 tysięcy osób. 2 tysiące stypendystów aktualnych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, jeszcze liceum oraz studentów. To jest potężne doświadczenie formacyjne, to są obozy w każde wakacje dla każdego stypendysty i w dużych miastach dla młodszych. I właśnie studenci, którzy się formują w innych miejscach i osobny obóz dla maturzystów corocznych. To jest też potężna praca w ciągu roku we wspólnotach akademickich i w diecezjach. Ja mogę powiedzieć nawet, że to jest 19 rok działalności, ponieważ doliczmy jeszcze rok 2000. Te pierwsze 500 stypendiów wypłaciliśmy w roku 2000 na jesieni. Więc rzeczywiście potężne doświadczenie i myślę też duży dorobek, bo nasi stypendyści w tej chwili kończą chyba wszystkie kierunki studiów. Są mocno zaangażowani w zasadzie wszystko. Działalności medialnej przez duże państwowe instytucje, przez firmy, ośrodki, instytucje kultury czy wychowania. W zasadzie są wszędzie. Właśnie chociażby organizując obozy, wyruszam w kraj w różnych różne miejsca, to wcześniej czy później, no ogół wcześniej spotykam gdzieś już naszego absolwenta, który przyznaje się, który dziękuje, który czuje związek lub też jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, bo o tym też warto powiedzieć, że właśnie zawiązali swoje Stowarzyszenie Absolwentów Fundacji. To jest, myślę, jeden z najpiękniejszych pomników, pomnik żywy, który budujemy nieustannie Jonowi II. Teraz obchodzimy właśnie 40. rocznicę jego wyboru. Wymyśliliśmy tutaj ze stypendystami taką akcję 40 historii łamane przez 40 lat pontyfikatu równa się jeden papież. Właśnie zbieramy w tej chwili świadectwa ludzi, którzy chcieliby się z nami podzielić swoim przeżyciem i swoją refleksją na temat tego, jak Jan Paweł II zmienił moje życie. Chcemy zebrać dużo tych świadectw, najlepsze wydać w jakiejś książce. No chcielibyśmy też zaprezentować w radiostacjach, telewizji publicznej, aby nie zapominać wielkich dzieł Boga, bo to jest ważne. Jan Paweł II to jest wielkie zwycięstwo, jak mówimy, Boga w dziejach świata. Tak wielka, wybitna i święta postać, no ma też potężny wpływ na życie milionów ludzi, w tym jak najbardziej Polaków. I chcę to przypomnieć, żebyśmy znowu czerpali życiodajne soki właśnie z jego nauczania, z jego postawy, z jego doświadczeń. Jest to jak najbardziej konieczne i my jako właśnie fundacja jesteśmy do tego zobowiązani, żeby ta pamięć zarówno papieżu, jak i o jego nauczaniu, broń Boże, nie wygasła. I warto też i o tym powiedzieć, więc jeżeli ktoś miałby ochotę podzielić się swoim doświadczeniem, jak Jan Paweł II zmienił moje konkretnie życie, to zapraszamy do napisania donacji, wejścia na stronę dzielo.pl, tam ten konkurs, to dzieło nawet jest też opisane.
A tam także znajdziemy informacje dotyczące 18 dnia papieskiego, to tak. Wasze święto, 14 października, no i oczywiście te dwie ważne rocznice związane z życiem świętego Jana Pawła II, także z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ta setna rocznica wpisuje się w te obchody. Niech ksiądz powie, co w tym roku najważniejszego, jakie hasło, co przed nami?
14 października, dzień papieski już 18, pod hasłem promieniowanie ojcostwa. To tytuł poematu papieskiego jeszcze z czasów młodości. Natomiast hasło niezwykle istotne, bo chcemy dotknąć tej triady, którą nam zostawił Ojciec Święty w pamięci i tożsamości, a więc ojciec, ojcowizna, ojczyzna. Papież właśnie mówi, że słowem Abba Jezus Chrystus zwracał się zarówno do swojego Ojca Ziemskiego, jak i do Ojca w niebie. To właśnie to ojcostwo nasze doczesne, ziemskie, wypływa z ojcostwa Boga. Coś niezwykle istotnego. A z kolei ta cześć i szacunek, pomnażanie dobra, jakim jest ojcowizna, owocuje właśnie patriotyzmem. Czyli miłością ojczyzny, codziennym doświadczeniem pracy nad sobą, dla innych, nad pomnażaniem wartości świętych, dobrych. To jest właśnie ta miłość do ziemi i miłość do tej kultury, którą ta ziemia tworzyła. Oczyszczanie z niedobrych elementów zbędnych, a właśnie wydobywanie tego, co w nas jest najcenniejsze. To jest, uważam, taki nowoczesny, piękny, kto wie, czy nie nawet ewangeliczny patriotyzm, o którym mówił Jan Paweł II. To chcemy pokazać zarówno w koncercie Jana Papieskiego, jak i potem 17 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Będziemy nad tym debatowali w gronie naukowców, także profesorów z zagranicy. To przygotowujemy. No to jest wiele innych oczywiście wydarzeń od modlitwy, skończywszy na biegach papieskich, na spływach, koncertach, konkursach przeróżnych. To jest naprawdę życiodajne.
Przypomnę, że w tym roku 60. rocznica sakry biskupie Karola Wojtyły. Ta pamiętna data 4 lipca 1958 rok. Papież Pius XII mianuje księdza Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. No i w tym roku, jak już wspomnieliśmy wcześniej, 40. rocznica wyboru na stolicę Piotrową. Proszę księdza, tak słuchając księdza, myślę, że ksiądz jest bardzo dumny ze swoich podopiecznych. Ja myślę, że wszyscy możemy być dumni, bo przecież ta fundacja istnieje dzięki datkom, dzięki ludziom dobrej woli, tym, którzy składają te dowolne ofiary, chociażby podczas Dnia Papieskiego. To jest jakiś fenomen polski.
Tak, ja jestem bardzo wdzięczny ludziom dobrej woli, którzy przekazują nam swoje pieniądze, środki, bo rzeczywiście siłą tej fundacji, jeżeli chodzi o sam program formacyjny i ten stypendialny, jest właśnie to, że to nie są pieniądze z budżetu, to nie są pieniądze darmo dane, niejako w cudzysłowie, tylko zawsze są to pieniądze, które pochodzą od ludzi, którzy są przekonani do tej idei. To jest niezwykle cenne i rzeczywiście jestem dumny i ze stypendystów, których podziwiam i towarzyszę im gdzie tylko mogę, na różnych ich drogach, ale też jestem dumny z Polaków, że jak jesteśmy przekonani do jakiegoś ważnego dzieła i widzimy jego sensowność, jesteśmy ofiarni. Jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi do pomocy. Ja widzę to i uważam, że trzeba o tym więcej mówić, bo czasami my za bardzo krytycznie, negatywnie myślimy o samych sobie. To nie służy sprawie. Pokazujmy dobre wzorce. Pokazujmy właśnie dzieło, które no 19 rok istnieje. No gdyby nie było ludzi przekonanych do tego dzieła, ono po prostu znikło. Nie znika. Czyli jednak to przekonanie do wychowywania młodych ludzi w duchu Jana Pawła jest jak najbardziej żywe. I za to jestem bardzo wdzięczny, za wszelką pomoc, modlitwę. Niektórzy ofiarują nam i swoje cierpienie, i dobre słowo. I są to ludzie znani i mało znani. i bogaci, i biedni, i wykształceni, i niewykształceni. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego się tu dzieje w tej fundacji i niech będzie wolno wszystkim Państwu podziękować i oczywiście poprosić o hojność w dalszym ciągu, bo dokładamy wszelkich starań, żeby te pieniądze dotarły do odpowiednich osób. Przypomnijmy, to są młodzi ludzie z małych miejscowości, to 20 tysięcy, ludzie z niezamożnych rodzin, a jednocześnie zdolni, a czasem wręcz, nie boję się tego powiedzieć, wybitnie zdolni, którym trzeba pomóc, żeby te talenty wypłynęły, pokazały swój blask w świetle dziennym. To poprzez program stypendialny chcemy pokazywać, że warto tak dalekosiężnie myśleć. W związku z tym za to i Panu Bogu, i ludziom nie będą dzięki.
Powinniśmy jeszcze, jak jesteśmy stypendystami Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, przedstawiać swoje zaangażowanie wolontariackie i nawet jeśli to jest tak, jak w moim przypadku, że początkowo musiałem chodzić na wolontariat, musiałem, to jest takie słowo klucz, bo początkowe lata chciałem utrzymać stypendium, bo w mojej rodzinie po prostu były fundusze potrzebne. Ale po 2-3 latach dotarło do mnie, co to jest wolontariat i ile bym nie dał, to i tak więcej otrzymam. A właściwie to swój wolontariat jeszcze zacząłem przed gimnazjum, czyli przed programem stypendialnym i to było w grupie misyjnej w podstawówce. I wtedy w ogóle jeszcze nie myślałem o żadnym wylocie o wolontariacie misyjnym. Dopiero to mnie uderzyło przy okazji niedziel misyjnych, jak zacząłem opowiadać o tym, jak się zmieniało moje życie, rozważając różne właśnie wolontariaty.
Na początku w podstawówce, w gimnazjum była to praca w mojej parafii, kiedy pomagałam na przykład przy organizacji drogi krzyżowej, czytałam czytania na mszy. Natomiast kiedy już wybrałam studia medyczne, był to wolontariat medyczny. Dołączyłam do fundacji Dr. Clown i razem z wolontariuszami odwiedzałam dzieci na oddziale onkologii dziecięcej w szpitalu Jurasza. Tam bawiliśmy się z dziećmi, rozweselaliśmy w trakcie pobytu w szpitalu. Natomiast później zrodziła się we mnie ta myśl, aby dołączyć do wolontariatu misyjnego. Najczęściej na studiach medycznych jest wymagane, aby ukończyć 5. rok studiów w moim przypadku, aby zdać egzamin z interny. Kiedy mamy już taką większą wiedzę medyczną i rzeczywiście możemy wykorzystać ją w pracy na misji.
W moim przypadku wolontariat misyjny to ostatnie ogniwo, jak na ten moment. Ja udzielam się w wielu miejscach i mogę powiedzieć, że wolontariat to moje drugie imię, to jest moja pasja, to jest coś, czemu oddam swoje serce. I nie wyobrażam sobie dorosłego życia bez kontynuacji pracy jako wolontariuszka.
Jesteście 20-parolatkami, jeszcze wciąż stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Czy wasze członkostwo wygasło?
Ja jeszcze przez kilka miesięcy jestem stypendystką. Jeżeli chodzi o stypendium, ono się kończy za kilka miesięcy, ponieważ kończę studia. Natomiast to nie jest koniec mojej przygody z fundacją. Tak jak wspomniałam wcześniej, działam w biurze prasowym fundacji. Taką kontynuacją może być Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, w skrócie SAD. Tam też możemy się realizować. No i oczywiście Dzieło na Misji też jest ściśle związane z fundacją. Mamy styczność z założycielami, z prezesem, z księdzem Darkiem, więc to wszystko jakoś się ze sobą łączy.
To Jan Paweł II jest waszym patronem.
Tak, zgadza się.
A dlaczego?
Patronem fundacji jest Jan Paweł II. Jest w większości nam, bo nie wszyscy jesteśmy z fundacji, stypendystami. Niektórzy są spoza, ale był naszym patronem w fundacji i chcemy też, żeby czuwał nad nami, jak już jesteśmy w innym dziele.
Papież, pielgrzym, 104 podróże zagraniczne i wy tak na ten wzór. No teren działania, waszej misji bym powiedziała, to ten, o którym wcześniej wspomnieliście, czyli tam, gdzie znajdują się misjonarze ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia. Ja wymienię m.in. Kenia, Tanzania, Etiopia, Mozambik, Argentyna, Brazylia, Meksyk, Wenezuela, Korea Południowa, Mongolia, Tajwan. Tam chcecie dotrzeć?
Tak, chcielibyśmy dotrzeć do jak najwięcej miejsc na świecie, natomiast wiadomo, jesteśmy na razie młodą grupą.
Ale też nasz teren już w tym roku rozszerzył się o kolejne województwa. W tamtym roku nie było nikogo z Poznania, z Gdańska mieliśmy jedną osobę, z Siedlec nikogo. A teraz rozeslamy się na kolejne miasta, przyjmujemy nowych wolontariuszy.
A jak na tym tle wygląda nasze województwo kujawsko-pomorskie?
Tak, z kujawsko-pomorskiego tak najbliżej, jeżeli chodzi o miejsce studiowania, no to właśnie są wolontariusze z Torunia i z Bydgoszczy. Więc tutaj jesteśmy przedstawicielkami, bo ja studiuję w Toruniu, Aga w Bydgoszczy.
A pan Łukasz w Poznaniu?
Studiuję w Radomiu, pracuję w Poznaniu.
Przypominam sobie też te podróże zagraniczne waszego patrona, świętego dzisiaj Jana Pawła II. Nie zawsze był witany z otwartymi ramionami. Czy wy jesteście na to gotowi? Czy bierzecie też pod uwagę to, że to świadczenie nie zawsze idzie w parze z otwartością ludzi, do których idziecie?
Jak najbardziej się zastanawiamy i nieraz jeszcze przed wyjazdem do Etiopii były takie poruszane tematy, że jakich ludzi spotkamy, może coś nie wyjść ze szczepionkami, możemy słabo się przygotować, może ktoś ciężko zachorować, ale ogólnie jedna osoba zachorowała i to w sumie nie tak ciężko, bo tylko zatrucie pokarmowe przedostatniego dnia. Jeśli chodzi o jakieś przykre sytuacje, no to ja takich nie kojarzę. ale też z drugiej strony cieszę się, że się boimy, bo jeśli byśmy się nie bali, to by raczej to było taki ślepy wyjazd, taka naiwność. A jeśli widzimy i dobre, i złe strony, no to to świadczy o tym, że jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co nas tam może spotkać.
My jako takie cegiełki produkujemy własnoręcznie robione mydełka, a także od niedawna zaczęliśmy produkować różańce. No i właśnie dzielimy się tym, co mamy. W zamian ludzie mogą wrzucić dowolną ofiarę.
Pani Basiu, zaintrygowała mnie Pani tymi produkcjami. Jak się robi różaniec, sama jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale mydełko? Jak się robi mydełko?
Mydełka produkujemy w takich domowych warunkach. Bazą jest baza glicerynowa. Do tego mamy aromaty i barwniki. No i produkujemy je w warunkach domowych, używając mikrofalówki, rąk i foremek.
I pani robi takie mydełka,
tak.
Produkuje? Brawo.
Większość z nas.
Pani Agnieszko, a pani robi różańce czy mydełka?
Mydełka. Moje współlokatorki już się przyzwyczaiły do zapachu mydeł.
Przeczytałam informację, że zbierane były pieniądze, książki, sprzęt medyczny, elektroniczny. Jak jesteście, pojawiacie się w parafiach, to prosicie o to właśnie przed wyjazdem? Czy teraz też już można was zasilać?
W parafiach jak jesteśmy, no to konkretnie o to nie prosimy, ale opowiadamy. Zbiórki takie raczej przeprowadzamy bliżej Warszawy, żeby łatwiej było chociażby przewieźć, albo po jakichś szkołach, które są dla nas bliskie. Też z tego względu, że możemy wtedy większą ilość dostać, na przykład nieużywanych egzemplarzy i nauczyciele też wiedzą, czego potrzebujemy. Ale były też takie sytuacje, przy okazji niedziel misyjnych wychodziły osoby z taką inicjatywą, że chcą nam coś przekazać.
Teraz głównie będziemy się skupiać, jeżeli chodzi o wyjazd do Etiopii, będzie to także sekcja edukacyjna i medyczna, natomiast będziemy łączyć te funkcje, z tego względu, że do Etiopii wyjedzie około 3 osób, więc po pierwsze zbieramy bloki, wszystkie materiały dotyczące takich prac plastycznych, czyli kredki, mazaki, plastelina, ponadto książki do języka angielskiego.
A jeśli chodzi o sprzęt medyczny, no to chodzi tutaj o drobny sprzęt medyczny typu glukometry, ciśnieniomierze, igły, opatrunki.
Będziemy też zbierali elektronikę, laptopy, ale jeśli chodzi o jakieś ilości i konkretne sposoby przekazania nam, no to najlepiej do nas napisać. Na Facebooku czy skontaktować się z nami przez ojców, no bo w tym momencie no, nie wystawiamy listy, gdzie, czego, ile mamy.
Czyli co, wklepujemy albo hasło dzieło na misji, albo zgromadzenie Matki Bożej Pocieszenia.
Albo po prostu możemy sobie wejść na stronę właśnie ojców misjonarzy www.konsolata.pl, konsolata przez C.
Albo możemy też pojechać na najbliższą niedzielę misyjną i dostać od nas ulotkę i przy okazji o nas posłuchać.
Na fanpage'u zostaje zamieszczona zawsze informacja o takiej niedzieli misyjnej, więc zachęcamy do śledzenia naszej strony.
Bo nawet jeśli poruszyliśmy tylko jedną osobę, to byśmy chcieli się z tobą zobaczyć.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, kiedy wyruszacie do Etiopii, kiedy wyruszacie do Argentyny.
Planujemy wyruszyć w sierpniu tego roku. Będą to równoległe wyjazdy, najprawdopodobniej miesięczne. Natomiast trzeba wspomnieć, że potrzebujemy wsparcia finansowego, więc wszelka pomoc jest mile widziana, czy to wsparcie modlitewne, o które bardzo prosimy, czy wsparcie materialne, czy pomoc przy produkcji mydełek, różańców, czy jakakolwiek pomoc, no jest bardzo mile widziana.
To zaangażowanie bardzo, bardzo was kształtuje. Życzę wam z całego serca, żebyście odwiedzili wszystkie kontynenty, jak wasz patron, święty Jan Paweł II, papież pielgrzym.
Mom.
Naszymi gośćmi byli
Mam na imiona Ashenasi Jonas Abebe Shamalo Gityko Dilbato i Dagoje. Pochodzę z Etiopii, z miejscowości Wasary, z parafii Świętej Teresy Dzieciątka Jezus Hosana. Należy do zgromadzenia misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia Consolata Missionaris, misjonari della Consolata, i mieszkam w Polsce, Łomianka.
Ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Barbara Kisicka, studentka 5 roku filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwa mediów elektronicznych na UMK w Toruniu.
Agnieszka Jank, studentka 5 roku kierunku lekarskiego, Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
Łukasz Jaworucki, student BHP w Radomiu, pracuje jako automatyk w Poznaniu.
Jesteśmy wolontariuszami grupy misyjnej Dzieło na Misji.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Wybrane w imieniu Twoim. Nie musimy się bać, gdy na tej górze my będziemy trwać, bo Ty zbawiłeś nas, zbawiłeś nas.